Wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, dlaczego miasto zgodziło się na stację paliw na osiedlu Staszica przy markecie przy Fredry?
No, przypomnę, że miasto nie jest stroną w tym sporze. Został złożony wniosek najpierw o warunki zabudowy, potem o pozwolenie na budowę.
Ale mieszkańcy mają pretensje do miasta.
No, to jest zrozumiałe, dlatego że decyzja została wydana przez prezydenta, stąd naturalnie adresatem tego niezadowolenia jest również miasto. Natomiast przypomnę, że prezydent działa na podstawie prawa i w jego granicach. Teren, który jest objęty inwestycją, w części jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w części nie. Dlatego była wydana decyzja o warunkach zabudowy na wniosek inwestora. Od tej decyzji odwołała się spółdzielnia. Organ drugiej instancji utrzymał w mocy tę decyzję i skarga do sądu nie została złożona na tę decyzję. I to był ten etap, który bezpośrednio poprzedzał wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Skarga do sądu kogo?
Skargę do sądu mogła złożyć każda strona. Spółdzielnia była stroną w tym postępowaniu, to jej skargi nie złożyła.
No ale spółdzielnia twierdzi, że właśnie miasto nie potraktowało spółdzielni jako strony.
Nie, nie. Mówimy o wcześniejszym etapie. Tak? Całe postępowanie inwestycyjne, które przygotowuje inwestycje, składa się w najczęściej z trzech etapów. To jest etap środowiskowy, etap decyzji o warunkach zabudowy i etap pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę jest tak naprawdę już finałem, ono zatwierdza projekt budowlany i zezwala na prowadzenie robót. Natomiast ważniejsze są wcześniejsze etapy, gdzie się ustala tak naprawdę zgodność z warunkami środowiskowymi i zgodność z przeznaczeniem terenu. I te dwa etapy zostały zakończone pozytywnie dla inwestora. Tak jak mówię, pozwolenie na budowę tylko finalizuje to, czy inwestor może budować, czy nie.
Ale z drugiej strony mieszkańcy pytają, czy miasto może kreować to, co dzieje się na poszczególnych osiedlach, czy może mimo pewnych przepisów, które istnieją, no zablokować inwestycje, które są zdaniem mieszkańców niekorzystne, bo część mieszkańców wyliczyła, że z jednego z balkonów w linii prostej do stacji paliw jest 75 metrów. To...
Jak zobaczymy, jak lokalizowane są takie małe stacje, które stanowią tak naprawdę uzupełnienie oferty w marketu, to nie jest nic nadzwyczajnego. Powszechną praktyką przy lokalizowaniu marketów takich ogólnospożywczych i przemysłowych jest uzupełnianie tej funkcji o inne usługi. To są różne usługi, w tym stacje paliw, myjnie samochodowe. To osiedle powstawało w latach, kiedy ta infrastruktura zupełnie była inna była potrzebna do obsługi osiedla. W tej chwili inwestor zdecydował, że brakuje tam pewnej usługi, która może po pierwsze, rozumiem, bilansować dochody samego sklepu, a z drugiej strony uatrakcyjnić ofertę i poszerzyć ofertę dla mieszkańców.
No ale z drugiej strony, jeżeli powstał sklep w tak ciasnym osiedlu, to czy można pozwolić na to, żeby no, sklep sklepem, ale powstawała inwestycja, no, która... Ja nie wiem, czy pan by chciał 75 metrów od swojego okna stację paliw, bo ja nie.
Jak zapytamy kogokolwiek z mieszkańców, gdzie by chciał mieszkać, to każdy powie, że w pięknej okolicy, przy parku albo najlepiej przy terenach rekreacyjnych z bezpośrednim sąsiedztwem niczego. Natomiast tutaj mówimy o mieście, mówimy o substancji dość zwartej. Osiedle było, tak jak mówię, planowane w latach, kiedy w ogóle nie myślano o takim chociażby ruchu samochodowym. Ja myślę, że problemem tam jest zupełnie co innego niż ta stacja paliw. Problemem jest po prostu ograniczona liczba miejsc postojowych. I myślę, że to jest główną bolączką tego osiedla, że są problemy z postawieniem samochodu. Stąd każdy fragment terenu, który mógłby się do tego nadawać, jest do tego wykorzystywany.
Ale z drugiej strony 800 prawie mieszkańców już protestuje, byli u wojewody, sprawa trafiła do prokuratury. Spółdzielnia Staszica chce, żeby cały ten proces administracyjny, legislacyjny został wznowiony. Czy jest na to szansa? Czy pan widzi taką
trudno możliwość? Mi powiedzieć, to oczywiście do tego się będą odnosiły organy, do których kierowane są te wnioski, czy prokuratura, czy wojewoda. Natomiast przypomnę, że podstawą chyba złożenia takiego wniosku przez spółdzielnię jest to, że ona nie brała udziału w postępowaniu. Natomiast wydaje mi się, że tam zabrakło czego innego. Zabrakło rozmów o faktycznych potrzebach i faktycznych problemach związanych z realizacją inwestycji i potrzebami osiedla w ogóle. Wiem, że inwestor wcześniej wykonał na własny koszt, urządził parking dla mieszkańców. On miał oczywiście bilansować też obsługę samego marketu, no ale wiadomo, że market działa w określonych godzinach, natomiast miejsca postojowe zostają i mogą z nich mieszkańcy korzystać. I to jest na terenie spółdzielni. W związku z tym na początku była chyba dobra wola do tej współpracy, teraz tej współpracy nie widać po prostu.
To co teraz? Jak można tę sytuację rozwiązać? Bo mówił pan na samym początku, kiedy ta sprawa pojawiła się w mediach, to mówił pan, że no może trzeba jakiegoś spotkania, może jakieś rozmowy. Co planujecie?
Miasto jest oczywiście jak najbardziej otwarte do tego, żeby stanowić pewną platformę rozmów, ale musi być wola po jednej i po drugiej stronie. Na razie z tego, co słyszymy, to jest zdecydowane nie ze strony części mieszkańców, części podkreślam, i determinacja do realizacji inwestycji ze strony inwestora. W takiej sytuacji trzeba się zastanowić, czy jest przestrzeń w ogóle do negocjacji, bo opcja zero i opcja tylko to bez, tylko realizacja inwestycji bez jakby żadnego ukłonu w stronę negocjacji wydaje mi się być po prostu bardzo trudna. No, w tej chwili mamy do czynienia z protestem oczywiście.
A z drugiej strony inwestor mówi, że to jest rzucanie kłód pod nogi lokalnym przedsiębiorcom i tworzenie wrogiej atmosfery. Spółdzielnia stawia słupki, które blokują. No,
dlatego mówię, że ten konflikt się zaostrza i on poszedł w zupełnie złym kierunku. Jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście miasto może tutaj stanowić, ale tak jak mówię, platformę pewnego wypracowania porozumienia może być jakimś tam pewnym rodzaju arbitrem w tej sprawie. Natomiast najpierw musi być wola po stronie i mieszkańców, i spółdzielni, i inwestora.
To musieliby się do miasta zgłosić, rozumiem.
Tak, no ktoś musi zainicjować to, że chce rozmawiać, bo na razie mamy tylko pochodnie i widły, nic więcej.
Co będzie, zmieńmy temat, z dawną willą Loku na bulwarze, bo to jest cały czas problem, który został nowej władzy w Gorzowie w spadku po poprzednikach. Budynek tak będzie straszył i straszył?
Jesteśmy w sporze z właścicielem tej willi. Udało nam się skutecznie doprowadzić do tego, że sąd pozytywnie, inaczej, sąd ocenił, że działania, które były wykonywane przy tym zabytku, były działaniami pozornymi i były zasądzone kary za nierozpoczęcie inwestycji. Jednocześnie, z tego co pamiętam, właściciel jest w sporze również z wykonawcą, z Interbudwestem, w odrębnym postępowaniu. To jest tak, że nikogo nie można zmusić do inwestowania prawnie, natomiast można go motywować. Taką motywacją miały być właśnie te kary umowne. No, na razie one są skutecznie zasądzane, w związku z tym boli w tym miejscu, w którym zawsze każdego przedsiębiorcę boli najbardziej, czyli ten skutek finansowy jest bardzo dotkliwy, ale nie widzimy jakby dalej woli co do samego zainwestowania. Stąd kontrole, które są dokonywane czy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, czy przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, czy przez Konserwatora Zabytków, najczęściej kończą się albo nieobecnością właściciela w tym obiekcie, albo w ogóle uniemożliwieniem wejścia do obiektu.
Czyli powiedzmy, że administracja ma związane ręce przepisami?
Nie, to nie jest tak. My poruszamy się w tym obszarze, który został nam wyznaczony przepisami faktycznie, ale to nie jest tak, że jesteśmy zupełnie bezradni. Wiem, że toczy się postępowanie karne w sprawie naruszenia zasad ochrony zabytków. Chodzi o to, że pani konserwator zgłosiła do prokuratury, który przekazał do policji, prowadzenie postępowania o naruszenie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. I wiem, że to postępowanie kończy się chyba przygotowaniem aktu oskarżenia. Więc postępowanie cywilne to jedno, postępowanie karne to drugie, postępowanie administracyjne, czyli to, które wynika z ustawy o ochronie zabytków czy z prawa budowlanego, to jest ten trzeci element. Oczywiście są możliwości w nacisku, ale my musimy działać zgodnie z prawem.
To co się może teraz stać?
Znaczy, jest kilka scenariuszy. Ja rozumiem, że jeżeli właściciel poważnie myśli o inwestowaniu, no to żeby uniknąć kosztownych postępowań, kolejnych kar, zacznie po prostu realizować inwestycje. Do tego musi mieć przygotowany już projekt, musi mieć decyzję, które wydaje konserwator i wydaje prezydent i nie będzie przeszkód do realizacji inwestycji. Innym scenariuszem jest sprzedaż tego obiektu na rzecz innego podmiotu, który nie wiem, ma środki, determinację, żeby zainwestować w obiekt. Ja przypomnę, że rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę ścieżki przy bulwarze do Akademii Jakuba z Paradyża, więc będziemy mieli połączenie bulwaru wschodniego i przedłużenie tej ścieżki aż tak naprawdę do właśnie AJP. Stąd to zostanie jeden taki z elementów, który, no, brzydko mówiąc, będzie straszył. Tak? Miał stanowić takie optyczne zamknięcie bulwaru wschodniego, a niestety ta inwestycja nie została zrealizowana.
Zmieńmy temat. Nowa ustawa dotycząca przekształcenia użytkowania wieczystego we własność obowiązuje. W Zielonej Górze na przykład już uchwalono wysokość bonifikaty za przekształcenie 95%. A co zrobi z tym Gorzów?
No, u nas ustawa też obowiązuje.
Tak, tak, tylko ta bonifikata.
Jeśli chodzi o samą bonifikatę, to przypomnę, że ustawa już zawiera ukrytą bonifikatę, dlatego że w umowy użytkowania wieczystego były zawierane za 15% wartości, 15-25% wartości, to była pierwsza opłata, a potem opłaty miały być wnoszone przez 99 lat. Ustawa, dokonując przekształcenia, ale zaznaczam tylko terenów zabudowanych budynkami mieszkaniowymi, wprowadziła obowiązek zapłaty tej opłaty, tej przekształceniowej przez 20 lat w wysokości dotychczasowej opłaty. Więc mamy skrócenie okresu, kiedy użytkownicy wieczyści ponoszą tę opłatę z 99 lat do 20 lat. Więc ta bonifikata już jest ukryta w samej ustawie. Dodatkowo jeszcze warto zwrócić uwagę, że ustawa, która została przygotowana przez rząd, tak naprawdę dotyczy wyłącznie samorządów, praktycznie w skutkach. Z opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa w samym Gorzowie Skarb Państwa otrzymuje 6,5 miliona złotych rocznie. Miasto z opłat za użytkowanie wieczyste ma około 5,5 miliona złotych rocznie. W takiej sytuacji wejścia w życie ustawy samorząd, czyli miasto, zostanie pozbawione dochodu w wysokości 3 milionów złotych już na samych opłatach. Skarb Państwa straci na tym 90 tysięcy złotych. To znaczy tam, gdzie to przekształcenie jest najbardziej potrzebne i byłoby najbardziej skuteczne, ustawa w ogóle tej sfery nie dotyczy. Mówię o przedsiębiorcach, mówię o prowadzeniu działalności gospodarczej. Tam ta opłata rzeczywiście jest, powiedzmy, dotkliwa, dlatego że ona wynosi 3% od wartości rocznie. Więc jeżeli szukamy sposobu na poprawę koniunktury, na ulżenie przedsiębiorcom, to jest ten element, który należałoby regulować, a nie bonifikata do celów mieszkaniowych.
Bo właśnie ja rozumiem, że patrzy pan z punktu widzenia budżetu Gorzowa, ale mieszkańcy pytają, dlaczego na przykład w Zielonej Górze ta bonifikata wynosi 95%, a w Gorzowie jest zupełnie inaczej. Dlaczego Gorzów...
Analizowaliśmy tę sytuację udzielania bonifikat w różnych miastach. Warszawa, Kraków, Wrocław. Sprawdzaliśmy wysokość tych opłat. Może powiem tak, średnia opłata za użytkowanie wieczyste w Gorzowie wynosi od 75 do 150 zł. To jest roczna opłata za użytkowanie wieczyste. Jak sprawdzaliśmy wysokość opłat w Warszawie na przykład, czy w Krakowie, to te opłaty były w wysokości 1000 zł, 1500 zł, więc tam nawet przy wysokiej bonifikacie tak naprawdę opłata będzie w wysokości podobnej jak u nas. Stąd rozumiem, że to jest inny rynek, zupełnie inne dochody również mieszkańców, ale te opłaty po prostu są nieporównywalne. Każde miasto ma swoją specyfikę, każde miasto jest inne pod tym względem i trzeba zawsze patrzeć na to, co się dzieje na lokalnym rynku nieruchomości. Opłaty za użytkowanie wieczyste nie są dużym obciążeniem budżetów. Ja przypomnę, jeżeli to jest nawet 150 zł rocznie, dla ułatwienia weźmy 120 zł rocznie, to jest 10 zł miesięcznie. to nie jest opłata, która stanowi bardzo istotne obciążenie budżetu.
Czyli rozumiem, że tu żadnych zmian nie będzie, bo to marzec blisko.
Nie rekomendujemy podjęcia takiej uchwały.
Na koniec chciałem zapytać o budżet obywatelski. Czas nam się kończy, także proszę o szybką odpowiedź, taką instruującą bardziej mieszkańców, bo od lutego można składać wnioski ze swoimi pomysłami. Do 3 marca,
4 marca.
Do 4 marca będą przyjmowane. O tym budżecie mówił pan, że jest jednym z najlepszych w Polsce, ale zaszły pewne zmiany i wymusiła je nowela ustawy o samorządzie gminnym. Czy ta nowela była potrzebna w pana opinii?
Z naszej perspektywy nie, dlatego że nasz budżet był daleko bardziej rozwinięty i nowocześniejszy niż zakładała ta ustawa. Natomiast wiadomo, że przepisy ustawy są jednakowe dla wszystkich adresatów, dla wszystkich samorządów, stąd pewnie były takie samorządy, które skorzystały z tej ustawy. Dla nas ona stanowiła naprawdę wyzwanie, żeby utrzymać ten dorobek, który wypracowaliśmy z mieszkańcami. Wydaje nam się, że skutecznie przez to przebrnęliśmy. No zobaczymy, bo tak naprawdę w tym trybie po raz pierwszy realizujemy budżet obywatelski. Jak widać, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Na maratonie pisania wniosków przewinęło się ponad chyba 80 wnioskodawców. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że cały czas budżet wywołuje dobre, pozytywne emocje.
Szczegóły na stronie Magistratu. Dziękuję za wizytę w studiu Radia Gorzów. Wiceprezydent Gorzowa Jacek Szymankiewicz był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.